Dzisiaj dość ciekawy i gorący temat, pełen emocji, mam nadzieję, ponieważ kwestia projektu nowej ordynacji wyborczej właśnie takie emocje wzbudza. Przypomnijmy, PiS złożyło w Sejmie projekt zmian w kodeksie wyborczym, który zakłada m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tutaj warto dodać, pierwsza kadencja ma być liczona od roku 2018 oraz na dokładkę reformę Państwowej Komisji Wyborczej, której skład od 2019 roku wybieraliby posłowie, Trybunał Konstytucyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Dalej wypada przypomnieć, że projekt likwiduje ordynację większościową, tak zwane JOW-y, w wyborach do rad gmin, co oznacza, że na wszystkich szczeblach będzie ona teraz proporcjonalna. W poprzednich wyborach samorządowych w 2014 roku po raz pierwszy radni gmin, z wyjątkiem radnych w miastach na prawach powiatu, wybierani byli w okręgach jednomandatowych, czyli w systemie większościowym. Zgodnie z projektem, w wyborach do rady gminy i sejmiku województwa w każdym okręgu wyborczym wybieranych ma być od 3 do 7 radnych. Obecnie w okręgu wyborczym wybiera się od 5 do 15 radnych sejmiku. Ponadto, zgodnie z projektem, z 10 do 7 zmniejszona miałaby być maksymalna liczba radnych powiatowych wybieranych w okręgu wyborczym. Zgodnie z obecnymi przepisami w okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych powiatowych w zależności od liczby mieszkańców powiatu. Czy projekt nowej ordynacji zmierza wprost do upartyjnienia państwa? Tak twierdzi lider Kukiz15, apelując do opozycji oraz mieszkańców gmin, miast, powiatów i województw o czynny opór wobec proponowanych zmian w kodeksie wyborczym zaproponowanych przez partię rządzącą. Opozycja mówi wprost o zbójeckiej ordynacji oraz próbie zawłaszczenia Państwowej Komisji Wyborczej, która politycznie dyspozycyjna, zdaniem opozycji, wyznaczać będzie choćby swoich komisarzy. A zatem rok przed wyborami samorządowymi już jest gorąco. Myślę, że też będzie w miarę gorąco w naszym studiu na 93 FM. Gościmy dzisiaj, można powiedzieć, śmietankę towarzysko-polityczną Stargardu. Zacznę od Zdzisława Rygla, prezesa Stowarzyszenia Stargard 21. Witam serdecznie. Jest z nami Mariusz Kuchta ze Stowarzyszenia Kukiz15.
Dzień dobry Państwu.
Krzysztof Ciach, SLD.
Witam Państwa.
Sławomir Rutkowski, Platforma Obywatelska.
Witam Państwa.
I Tadeusz Sowa, Prawo i Sprawiedliwość. Ja może zacznę...
Dzień dobry, witam Państwa.
...od Mariusza Kuchty, Kukiz15, ale zanim przejdziemy do rozważań na temat obaw związanych z nową, albo inaczej proponowaną ordynacją, warto wrócić do ostatniego gorącego wydarzenia, które wstrząsnęło chyba strukturami Kukiz15 na Pomorzu Zachodnim. Sylwester Chruszcz odszedł z ugrupowania Kukiz15, dołączył do koła Wolni i Solidarni. Jak ugrupowanie zareagowało na taką woltę?
To, że odszedł, nie mi oceniać tutaj decyzję posła Chruszcza. Tą ocenę powinni wystawić wyborcy. Pan poseł startował z list Kukiz15 w ostatnich wyborach. Natomiast to, o czym dzisiaj będziemy mówić, o ordynacji wyborczej, to są tematy zbieżne razem, bo właśnie taką ordynację mamy w Polsce, która pozwala na takie roszady posłów na przykład w parlamencie i oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności przed wyborcą. Jeżeli mielibyśmy, jako Kukiz15 jesteśmy zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych i nawet na tym najwyższym szczeblu, na szczeblu parlamentarnym, taka ordynacja, twierdzimy, że byłaby lepsza od tej, która jest w tym momencie.
Ona dałaby możliwość... Ale to już jest łabędzi śpiew, bo jak widzimy po projekcie PiSu, żegnamy się z jednomandatowymi okręgami wyborczymi w miastach.
Jeszcze chciałem skończyć ten wątek parlamentu. Wyborca nie ma w tym momencie żadnej możliwości rozliczenia posła za to, że na przykład zmienił klub parlamentarny. Jeżeli w następnych wyborach pan poseł wystartuje z innego ugrupowania, dogada się z tym ugrupowaniem, no to jeśli będzie na jedynce, to ponownie powitamy go w Sejmie. Gdybyśmy mieli JOW-y, jeżeli zawiódłby swoich wyborców, wyborcy mogliby go nie wybrać. Natomiast wracając do samorządów, no jesteśmy zbulwersowani tym projektem PiS-u. My szliśmy do wyborów jako jedyne ugrupowanie, mówiliśmy o zmianie ordynacji wyborczej. Nasze hasło na przyszłe wybory to oddajmy samorządy obywatelom, więc chcemy, żeby społeczeństwo głosowało na obywateli, na nazwiska, na ludzi, których zna. Natomiast PiS proponuje nam ordynację proporcjonalną i tu trzeba wytłumaczyć. Ona polega na tym, że najpierw głosujemy na ugrupowanie, na podmiot, a dopiero w drugiej kolejności na człowieka, na nazwisko. I my się temu sprzeciwiamy. Chcemy oddolności, chcemy tego, aby to obywatele głosowali i decydowali. To doprowadza do tego, o czym mówi Paweł Kukiz, do upartyjnienia państwa. Do tego, że to ugrupowania, czy to partyjne, czy to duże ugrupowania lokalne, będą miały bardzo duży wpływ na wybory. Pojedynczy radni z mniejszych klubów będą teraz musieli przychodzić, zawiązywać swoje ugrupowania, żeby można było w ogóle wystartować.
Zdzisław Rygiel, Stargard 21. Spodziewał się pan takiego projektu ordynacji? Bo wiadomo było, że partia rządząca prędzej czy później przed wyborami samorządowymi właśnie taki pomysł zgłosi.
Czy tu trudno się nie zgodzić z tym, o czym mówił pan Mariusz Kuchta, bo niestety tak to wygląda w naszej rzeczywistości, że partie mają to do siebie, że za wszelką cenę chcą zawłaszczyć jak największy skrawek tego, w tym przypadku konkretnie dotyczącym bezpośrednich wyborów w tej części życia społeczno-gospodarczego. I tutaj można posługiwać się faktami. Ja się politykom nie dziwię, bo oni się po prostu boją wyborców. Znaczy, trochę się z jednej strony się nie dziwię, z drugiej się dziwię, bo po pierwsze boją się wyborców, więc szukają takich prawnych sztuczek do tego, żeby wpłynąć na sposób wybierania.
Ale już boją się dlaczego. W jaki sposób?
Już powiem dlaczego. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby ostatnie wybory tylko i wyłącznie na wójtów, burmistrzów i prezydentów, to spośród prawie 2500, którzy byli wybierani, jedynie 458, jeśli dobrze pamiętam, to są wójtowie, burmistrzowie bądź prezydenci wybrani przez komitety partyjne. Ponad 2000 wójtów, burmistrzów, prezydentów to są ludzie niezależni, to są ludzie wybierani z komitetów niezależnych, niepartyjnych. Powiem więcej, w miastach czy w gminach, które nie są gminami na prawach powiatu, czyli tam, gdzie były te jednomandatowe okręgi wyborcze, na 30 prawie 7 tysięcy radnych, ponad 29 tysięcy radnych to są radni niezależni. Więc co robi partia polityczna? No partia polityczna szuka sposobu na to, żeby te tendencje odwrócić. I teraz wracam do tego, co mówiłem wcześniej. Dziwię się, bo ja nie jestem w stanie zrozumieć, co w głowach siedzi ludzi, którzy przygotowują tego typu projekty. Czy im się naprawdę wydaje, że wyborcy to są ludzie bezrozumni, którzy nie potrafią odnaleźć się w określonej sytuacji, że będą tylko i wyłącznie podlegać tym partyjnym rozwiązaniom. Ja mam wrażenie, że wyborcy spokojnie znajdą na to sposób i te wszystkie partie polityczne, które lubią tak maczać palce w procesie wyborczym, zdziwią się niezwykle przy następnych wyborach.
Bo jak wiemy, nasz naród jest narodem niezwykle kreatywnym w różnych sytuacjach. Tadeusz Sowa, Prawo i Sprawiedliwość. Czy faktycznie można uznać, że te próby, jak słyszymy, majstrowania przy ordynacji przez posłów partii rządzącej są po to, aby zapewnić sobie większość również w samorządach i wziąć niemal gwałtem samorząd różnych szczebli? Bo chyba taki jest wasz plan.
No z tym gwałtem bym nie przesadzał, panie redaktorze. A może zejdziemy do naszego podwórka, bo to wielka polityka. Słyszę wielkie słowa, a popatrzmy na nasze podwórko, co się dzieje u nas. Okręgi jednomandatowe spowodowały to, że na dzień dzisiejszy jest 5 radnych miasta, gmina Stargard, gdzie są niezrzeszeni w żadnym klubie. Jest 23 radnych, czy to w Radzie Miejskiej, czy w Radzie Powiatu. I pojedynczy radny wybrany właśnie w wyborach w okręgach jednomandatowych, no niestety jest jeden przeciwko albo nie przeciwko. Jeden, który może być najlepszy, może mieć najlepszy program, ale niestety musi albo stworzyć koalicję, albo przekonać pozostałą większość radnych do swojego pomysłu.
A co pan sugeruje w takim razie?
Sugeruje to, że dzieją się później dziwne układy, dziwne koalicje. I niestety, wcześniej czy później, ten radny będzie musiał pójść na jakieś kompromisy i z części swoich jakichś tam programów czy marzeń zrezygnować. Bo wiadomo, że to musi opłacać się całej koalicji.
Ale
to jest
teraz
jedna
radny
rzecz.
Będzie występował z listy partyjnej i partia za niego będzie myśleć. I
ja dalej zostanę na naszym podwórku. Zobaczmy, panie redaktorze, co to są za bezpartyjni. W poprzedniej kadencji z Rady Powiatu 8 radnych Platformy odeszło. No, zawiązali swoje ugrupowania typu Liga Powiatu Stargardzkiego czy Nasz Stargard. To są dalej ludzie, którzy no, byli w tych partiach. Patrzmy dalej. Stargard 21 idzie do wyborów z Platformą. To czego się obawiał Stargard 21, skoro mówi, że wyborcy wiedzą, zobaczą, że wolą bezpartyjnych. A podparli się partią jednak pomimo wszystko.
Czyli pańskim zdaniem nowa ordynacja wyborcza uporządkuje sytuację i sprawi, że jak chcą tego posłowie PiS, system wyboru w wyborach samorządowych będzie bardziej, tu cytuję, transparentny i przejrzysty.
To po pierwsze, a po drugie myślę,
czy
że...
Czy zakonserwuje ten układ, który obecnie ma partia rządząca z wysokim poparciem
ale
sondażowym?
Ale na szczeblu samorządowym nic nie jest zakonserwowane. Zresztą na szczeblu centralnym również. To przecież wyborcy zdecydowali o tym, kto będzie w naszym kraju rządził i możemy popatrzeć na sondaże, że robi to dobrze.
Krzysztof Ciach, SLD. Panie przewodniczący, czy nie odnosi pan takiego wrażenia, że znów ewentualnie także na szczeblu samorządowym matka partia będzie myśleć i decydować o wszystkim?
Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jestem wrogiem tej zmiany, która ma nastąpić.
No bo
i tego
ponieważ ta zmiana
całego.
Uderza także bezpośrednio w pańską partię.
Nie wiem, czy uderza. Być może w większościowych udałoby się zdobyć więcej mandatów, udałoby się cokolwiek innego. Ale czy to jest jakikolwiek cel sam w sobie? Tak, to jest cel sam w sobie. Zdobycie i ugruntowanie władzy. Ja wiem, że każda partia ma w swoim zapisie dojść do władzy i ją utrzymać. Ale, przepraszam, no nie cofajmy się. Idziemy do przodu. Jesteśmy w Europie. Europa to nie jest zbiór państw, tylko to już jedna wielka Europa.
Ale w jakim sensie my się cofamy?
Tak, cofając...
Przy lekturze tej ordynacji można odnieść takie wrażenie?
Tak, mam takie wrażenie.
Podstawie?
Odejście od JOW-ów, które były wprowadzane... No miałem też
ale czy
różne,
JOW-y to było doskonałe rozwiązanie, pańskim zdaniem?
JOW-y?
Tak.
JOW-y są w tej chwili, uważam, że powinny dalej zostać. Nie powinniśmy się cofnąć do tego, co było, bo patrząc właśnie, Tadeusz, patrząc na małe miejscowości, Stargard, ja zawsze mówię, jest na pograniczu tej miejscowości. Już człowiek, czy jeszcze partia? Ale po tym, co było, okazuje się, że tak, że powinniśmy wchodzić w to, że głosujemy na tego Kowalskiego, bo go znamy, bo jest w naszym okręgu, jest blisko mnie. Tadeusz, kręć głową, nie tego, musisz tak mówić, obojętnie czy wierzysz, czy nie, to będziesz musiał
nic,
tak
nic
mówić,
nie muszę,
jak twoja partia mówi.
Nikt nie. Nic nie musi.
Dobrze,
to
no,
może
ale chcesz tego.
W takim razie, skoro pan sugeruje, może pan Tadeusz ma jakiś okrzyk, jakiś przekaz
dnia. Ja chciałem
dnia.
Tylko, panie redaktorze, zapytać Krzysztofa, kto zakonserwował u nas samorząd? Którą kadencję jest Stargard 21 i, jest i nie jest to partia?
To może w takim razie to jest dobre pytanie do Zdzisława Rygla. Czy zakonserwował pan umiejętnie samorząd przez kolejne kadencje?
To jest właśnie bardzo dobre pytanie do wyborców, Tadeusz. Bo tobie się wydaje, że co, że prezes partii teraz palcem pokaże, jakie ma być rozwiązanie, a ja odpowiadam ci, nie mój drogi. To mieszkańcy poszczególnych gmin, to oni podejmują decyzje w określonych sytuacjach i podejmują decyzje, kto w ich imieniu ma realizować zadania na rzecz społeczności lokalnej. I kompletnie nie rozumiem tego wyrzutu, ale dobrze, że wywołałeś ten temat, bo mówimy tylko o JOW-ach, a jest jeszcze chociażby kwestia...
Przejdziemy do tego za chwilę,
tak?
Przejdziemy do
no
tego za chwilę, ponieważ ta kwestia jest bardzo interesująca. Sławomir Rutkowski, Platforma Obywatelska. Panie przewodniczący, odnoszę wrażenie, że w tym sporze o kształt ordynacji wyborczej, która być może będzie użyta jako dobra broń przy wyborach samorządowych już w przyszłym roku, Platforma zachowuje taką postawę bardzo zachowawczą. Kukiz 15 głośno protestuje. SLD także pomrukuje z niezadowoleniem. PSL mówi wprost o zbójeckiej ordynacji, a Platforma jako jednak duże ugrupowanie być może na tym skorzysta w regionach.
Znaczy, myślę, że trzeba przypomnieć trochę historię. To Platforma mimo wszystko stworzyła jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do gmin. nie zrobiła to na wszystkich szczeblach, ale ten pilotażowy projekt do gmin i jest tego zwolennikiem. Także tutaj odchodzenie od tej samorządności, która była, nie jest na pewno w naturze Platformy.
Ale patrząc na system proporcjonalnego wyboru oraz wszystkie inne mechanizmy, jakie chce wprowadzić partia rządząca, de facto, choćby na szczeblu sejmików, skorzysta na tym Platforma.
Czy rad i gmin. Nie wiem, czy skorzysta, bo mimo wszystko to wyborcy będą wybierali radnych, czy radnych sejmiku, czy radnych gmin.
W kwestii jednomandatowych okręgów wyborczych w miastach też wyszliście poobijani w 2014 roku.
Ale się z tego nie wycofaliśmy. To, że jest teraz taki trend i jest takie przekonanie, że partie w wyborach są złe, że to nie partie powinny rządzić, a stowarzyszenia, to jest taki trend. I tego się nie ma co wstydzić. My dalej jako partia polityczna, która w naszym systemie społeczno-politycznym dąży do tego, żeby przejąć władzę, tak jak tutaj mówił kolega, i ją utrzymać, to tak jest. Samorządy, które, czy stowarzyszenia, które powstają, no poza stowarzyszeniem Kukiz 15, które przybiło się do Sejmu, to wszystkie inne stowarzyszenia są na szczeblu lokalnym.
A zatem jakie pan widzi jako Platforma zagrożenia wynikające z tego nowego kształtu ordynacji, jeśli oczywiście on zostanie przez Sejm przyjęty, bo przypomnijmy, to już 22 listopada ma trafić ten projekt na najbliższe posiedzenie Sejmu.
Znaczy wszystkie...
Poselski, podkreślmy.
Wszystkie, tak, no oczywiście jest to projekt poselski, czyli nie przechodzi przez żadne uzgodnienia. No wszystkie te rzeczy, które dobre rzeczy, które dają JOW-y, czyli to, że w samorządach gminnych, w małych gminach, no tutaj przy okazji też w Stargardzie, głosowało się na człowieka. Tutaj człowiek chodził od domu do domu i na niego się głosowało. Te sprawy lokalne są trochę inne jednak niż sprawy ogólnonarodowe, czy chociażby do Europarlamentu. I ten sposób wyboru, czyli ten sposób wyboru człowieka w wyborach samorządowych, lokalnych, powinien zostać utrzymany.
Mariusz Kuchta, Kukiz 15. Można było odnieść wrażenie, choćby w ciągu ostatnich dwóch lat, bo przypomnijmy, mamy dwulecie półmetek rządów Prawa i Sprawiedliwości, że miejscami Kukizowi 15 było bliżej do partii rządzącej. A teraz, kiedy pada pomysł likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach samorządowych, nie czujecie się albo oszukani, albo nie czujecie, że odnosicie porażkę w swoich zabiegach o to, żeby te wybory jednak były bliżej ludzi?
Wchodząc do parlamentu, chcieliśmy i jesteśmy być opozycją merytoryczną, więc nigdy nikt tu nie zadeklarował jakiejś stałej współpracy ani z PiS-em, ani głosowania były różne. Czasami zdarzało się głosować z Platformą, czasami z PiS-em. Natomiast w tej jednej sprawie było to sztandarowe nasz postulat, z którym szliśmy. Ja nie słyszałem wśród innych partii postulatu zmiany ordynacji przed wyborami dwa lata temu. Nie słyszałem, żeby jakikolwiek kandydat PiS-u mówił o tym, że będzie zmiana ordynacji. To, o czym mówił pan radny tutaj, będzie w sejmikach podział na dwa główne ugrupowania.
Tego się pan obawia?
Bo będzie... Tak, w tym momencie mamy...
Ale z drugiej strony tutaj PiS mówi, że nowy system proporcjonalny zapobiegnie zjawisku rozdrobnienia głosów w radach powiatów, gmin, sejmikach.
Ale z tego, co słyszymy, okręgi mają być pokrojone, więc będą takie okręgi, w których będzie trzy mandaty, czyli trzech radnych wybieranych, czy to w powiecie, czy w Radzie Miasta, czy na przykład w sejmiku. I może dojść do takiej sytuacji, gdzie próg 5-procentowy, który jest teraz, żeby gdziekolwiek wejść, on się zmieni na 15-17%, bo trzeci, czwarty kandydat może mieć równo 15% i on nie wejdzie do tego sejmiku. Nie ma mandatu przy zebraniu kilku, na
Dobrze,
przykład
zapytam inaczej. Jakie działania, zanim oddamy głos przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości, jakie działania zamierza teraz podjąć pańskie grupowanie, żeby, nie mówię przyblokować albo przyhamować ten proces, ale przebicie ze swoimi argumentami do opinii społecznej?
No, nam już się udało kilkakrotnie odwieźć głównie PiS od takich zamierzeń i to nie tylko nam, ale całej opozycji. Przypomnę ten duży okręg aglomeracja Warszawy, z której wycofał się PiS po nacisku społecznym. Ja myślę, że tutaj wielka rola samorządowców. Trzeba o tym mówić, tak jak tu się spotykamy. Jeżeli są zwolennicy, jeżeli panowie radni, którzy tutaj są, mówią, że te JOW-y na poziomie Stargardu i wszystkich mniejszych miejscowości się sprawdzają, trzeba o tym mówić. Paweł Kukiz wystosował wczoraj list do prezydenta Dudy proszący o zawetowanie.
Błaga o zawetowanie, tak, no, nie ma. Dość emocjonalny ton tego listu, muszę przyznać.
Oprócz tego w piątek skierowaliśmy do Sejmu swój projekt zmiany ordynacji wyborczej, wprowadzający JOW-y na wszystkich szczeblach wyborów samorządowych, od sejmików, porady miasta, rady powiatów.
Czyli wygląda na to, że dalej będziecie swoich JOW-ów bronić. Zażarcie.
Tak, natomiast to, o czym pan redaktor mówił, to nie tylko JOW-y, bo tam jest kilka innych rzeczy. Najbardziej też takie interesujące jest właśnie te zmiany w PKW, zmiany. No mnie przeraża te krojenie okręgów, bo to doprowadzi do tego, że będzie naprawdę rozdrobnienie i wtedy te duże ugrupowania podzielą sobie sztucznie, nie przez wyborców, bo jeśli wyborcy by podzielili to na pół, to jest rola wyborców. Natomiast to będzie podzielone sztucznie.
Tadeusz Sowa, Prawo i Sprawiedliwość. Czy jednak nie jest tak, że pod hasłami przejrzystości i transparentności PiS wprowadza projektem nowej ordynacji swój szatański plan, aby jednak zdobyć większość na dole, w terenach, tam gdzie niestety nie jest zbyt mocny przy okazji wyborów samorządowych, czego dowodem choćby ostatnie wybory w Stargardzie?
Absolutnie nie, panie redaktorze. Nie jest to żaden szatański pomysł, ale chciałem wrócić jeszcze do tych okręgów jednomandatowych. Nikt nie broni żadnym organizacjom, stowarzyszeniom zarejestrować partii i przestać udawać bezpartyjnych, bo jednak jeżeli ktoś bawi się w politykę, no to nie oszukujmy się, tak? Jest z tym związane. Po pierwsze. Po drugie, może jednak przed wyborami połączyć się w koalicję, właśnie żeby było transparentnie. Porównać programy wcześniej i wcześniej zawrzeć koalicję, zarejestrować jedną partię i mieć tą większość. Nie później, po wyborach, zaglądanie, co nam się lepiej opłaci, z kim nam się lepiej opłaci dalej pracować, tak? Może by...
Nie jako nakaz, żeby...
Nie, no jak...
Pan Kowalski, który... Żeby, jeśli mogę.
Bardzo
pan
proszę.
Kowalski, który chce wystartować, musi pójść do ugrupowania dużego w Stargardzie lub musi pójść do partii politycznej lub musi przyjść do jakiegokolwiek podmiotu politycznego.
Bo do tej pory pan Kowalski mógł zebrać zwolenników,
mógł zebrać i wystartować ze swojego
plakaty,
osiedla, bo wie, że
i chodzić po
domu, bo wie, że jest dobrym gospodarzem na swoim terenie. Wszyscy go znają i dlaczego ma nie zasiadać w Radzie Powiatu czy
i
w Radzie
pan
Miasta?
Tadeusowa, ale, a teraz ale... pan Kowalski w tej nowej rzeczywistości musi iść albo do PiSu, albo do Platformy.
Wcale nie musi do mnie przyjść. Może pójść do drugiego pana Kowalskiego, który ma podobny przynajmniej program, zarejestrować partię polityczną i nie musi wcale nigdzie przychodzić do partii politycznej innej.
Przepraszam,
bo sam pan Kowalski ma jeden głos. Jest bardzo mało skuteczny.
Bardzo ważne, co ty, Tadeusz, mówisz w tej chwili.
Zdzisław Rygiel.
Bo ja z tego, co się zorientowałem, a przeczytałem te zmiany bardzo uważnie, ja tam nie widziałem konieczności rejestrowania partii politycznych, czyli rozumiem, że następny krok to jest taki, że chcecie wprowadzić obowiązek funkcjonowania w rzeczywistości samorządowej tylko i wyłącznie w zakresie partii politycznej. Czy ja dobrze cię zrozumiałem?
Nie o obowiązku, tylko w tej chwili myślałem o przyszłych wyborach i o takiej możliwości. To nie obowiązku, a o możliwości.
Takiego obowiązku nie ma, więc nie wprowadzajmy tutaj.
Ja nie mówię,
tutaj...
że obowiązek. Ja mówię, że jest taka możliwość. Jeżeli ktoś chce, to ma taką szansę. I no, nie musi nikogo prosić się, na przykład jak twoje ugrupowanie, Zdzisław, prosić się Platformy, czy nie wiem, Platforma
ale
was, mniejsza o to.
Być może nie znasz szczegółów.
Wystartowaliście razem,
jeżeli
więc teraz możecie sami wystartować.
Robi się gorąco, to mi się
podoba. Jeśli pozwolisz, to być może w tej chwili ci opowiem, jak to rzeczywiście wygląda.
Zdzisław Rygiel.
Bo Stowarzyszenie Stargard 21 nie wystartowało w wyborach ani razu. Jeśli chciałbyś wiedzieć. Od samego początku funkcjonujemy w ramach Komitetu Wyborczego Wyborców.
I Zofii Ławrynowicz.
Komitetu
tak
Wyborczego
ostatnio.
Wyborców, który ma możliwość rejestrowania kandydatów na podstawie list, które zbierają określoną
no ładnie
ilość
to tylko
podpisów.
Brzmi,
i teraz,
ale wiadomo,
gdybyśmy,
o co chodzi.
Bo, panie redaktorze, diabeł zawsze tkwi w szczegółach.
I o tym
możemy
zaraz
opowiadać
powiemy.
Sobie tutaj niesamowite rzeczy o zwiększeniu na przykład roli społeczeństwa w procesie wyborczym, jak to przeczytałem w uzasadnieniu. zrozumieniu, ale jak już zaczniemy sobie analizować krok po kroku konkretne zapisy w proponowanej nowelizacji, to otóż otwierają nam się już niezwykle szeroko oczy ze zdziwienia. Bo na przykład, zacznijmy od organów wyborczych. Do tej pory wybory były organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą i przez pełnomocników tej Państwowej Komisji Wyborczą, tak zwanych komisarzy wyborczych, którzy byli sędziami. Otóż PiS teraz sobie wymyślił taką konstrukcję, że po wejściu w życie tej nowelizacji komisarze wyborczy wszystkim wygasza się mandat i będą powołani nowi komisarze. Ale tutaj i tutaj właśnie dlatego mówię, diabeł tkwi w szczegółach. Komisarzy wyborczych powołuje się na wniosek ministra sprawiedliwości.
I jesteśmy w domu.
No to kto to ciekawe teraz pytanie za milion złotych. Kto będzie tym komisarzem wyborczym i z ramienia jakiej partii? I nie musi być sędzią. I ci komisarze wyborczym będą odpowiedzialni za tworzenie właśnie tych okręgów mandatowych,
ja teraz panu przerwę i wtrącę się, wracając do Tadeusza Sowy, czyli jednak jest to jakaś forma waszego politycznego skoku na samorządy.
To nie jest żaden skok, panie redaktorze.
W zawalowanej formie.
Nikt nie odbiera nikomu możliwości w dalszym ciągu kontroli wyboru.
Ale chyba biorąc pod uwagę ten system, wiadomo kto wygra.
Panie redaktorze, ale teraz zobaczmy jak było do tej pory. Chociażby sama rejestracja kandydatów odbywała się w danej gminie, w siedzibie gminy. Robili to pracownicy gminy. No
To jest nieprawda, Tadeusz, ale nie wprowadzaj w błąd
jest
ludzi.
To kusząca sytuacja, bo do końca wiadomo, gdzie można jeszcze przesunąć ewentualnie
jakichś
kandydatów.
Nie można doprowadzać do sytuacji, w której zaczynamy wprowadzać
słuchaczy w błąd. Organizował wybory wójt czy burmistrz na terenie miasta.
Po pierwsze, rejestrowani kandydaci poza wyborami samorządowymi byli rejestrowani przez komisarzy wyborczych. To po pierwsze. Po drugie, w wyborach samorządowych, no Tadeusz, ty nie jesteś pierwszy raz człowiekiem, który funkcjonuje w tej sferze, no to powinieneś pamiętać i wiedzieć, że powstaje coś takiego jak Miejska Komisja Wyborcza, Powiatowa Komisja Wyborcza, skupiana przez i tworzona przez kogo? Przez przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych, którzy funkcjonują w tym procesie wyborczym, czyli zgłaszają swoich kandydatów. No to nie wprowadzaj tutaj nikogo w błąd.
A nowa ordynacja kładzie temu kres.
A to nowa ordynacja jeszcze wprowadza tyle zmian, że to już...
Ale jeszcze postawmy na chwileczkę kropkę. Sławomir Rutkowski, Platforma, pan tutaj siedzi, sprzezuchuje się, uśmiecha. To znaczy, że podziela pan również tę opinię, która tutaj pada, że mamy do czynienia z takim bardzo dobrze przemyślanym szatańskim planem.
Znaczy ja jeszcze nie wiem, czy to jest plan skończony. Bo
wszystko się może zdarzyć.
Ja się tego obawiam, czy to jest
plan. Czego się pan jeszcze spodziewa?
Znaczy tych pomysłów, które przygotowało się Prawo i Sprawiedliwość, które liczyło różne scenariusze, między innymi tylko jedna tura wyborów prezydenckich. Był taki pomysł, żeby odejść w ogóle od wyborów bezpośrednich na prezydenta, wójta, burmistrza.
Zawsze to łatwiej wyłonić prezydenta i
zarządy, czy tylko rady mają wybierać. Także tych pomysłów była jeszcze cała masa. Chociażby to, o czym tutaj mówił Zdzisław Rygiel, o tym, że miały tylko ugrupowanie polityczne zgłaszać w wyborach. Także tych pomysłów jest cała masa. Ja nie wiem, dlatego ja się uśmiecham, bo nie wiem, czy ten projekt jest skończony, a na pewno ta sytuacja z komisarzami wyborczymi, którzy do tej pory to byli sędziowie, teraz w tym projekcie ustawy jest zapisane, że mają to być osoby z wykształceniem prawniczym, to jest, ale to już nie sędziowie, czyli to może być każdy wybierany właśnie na wniosek ministra sprawiedliwości. Także to wprost jest znowu skok na jakąś sferę. To samo przy samej komisji wyborczej. Teraz Państwową Komisję Wyborczą wybrały trzy...
Ale ja myślę, że tutaj jest jednak dobry sposób, bo nie każdy z mieszkańców, obywateli jest świadom tych wszystkich szczegółów, jak funkcjonuje ordynacja.
Jasne.
Jak funkcjonuje kodeks wyborczy. Jeśli teraz w mediach podniesie się hałas i na przykład opozycja zacznie właśnie zajmować się drobiazgami, to znów będziemy mieli podobną sytuację jak z Trybunałem Konstytucyjnym. Kiedy do końca wszyscy będą wiedzieli, ale o co tu wszystko chodzi? Generalnie przecież chodzi o to, żeby było transparentnie, bliżej ludzi i bardziej przejrzyście w związku z tym.
Jeśli pan pozwoli, ja jestem zwolennikiem mówienia prawdy i ja bym się nie zdziwił.
No ja
Tadeusz mówi, powinien powiedzieć w ten sposób. Mamy większość wyborczą w Sejmie, to my podejmujemy decyzję, w jaki sposób w tym kraju będą organizowane, niech pan mi pozwoli, tylko organizowane wybory. To my przejmujemy na siebie, ponieważ mamy monopol na prawdę, na funkcjonowanie wszystkiego, co tylko może funkcjonować. więc dobrze, to my będziemy, ale tylko skończę, podejmować decyzje w sprawach okręgów wyborczych. I teraz panu dopowiem jeszcze, bo o tym nie rozmawialiśmy, jak będą wykonywane czynności techniczne, chociażby powoływanie komisji obwodowych, tak zwani urzędnicy wyborczych i rola. Do tej pory zajmowało się tym Krajowe Biuro Wyborcze. No to jaki PiS wymyślił szatański pomysł na Krajowe Biuro Wyborcze? No
bo
trzeba było spróbować przejąć to Krajowe Biuro Wyborcze. Otóż po wejściu w życie tej ustawy szef Krajowego Biura Wyborczego, jego mandat wygasa i będzie powołany nowy szef Krajowego Biura Wyborczego. Zgadnijmy, spośród jakich kandydatów? Ano trzech kandydatów. Jednego przedstawi prezydent państwa, drugiego Sejm, a trzeciego Senat. No i znowu pytanie o milion złotych. Kto będzie i przedstawiciel jakiej partii będzie wybrany na szefa Krajowego Biura Wyborczego, który to będzie powoływał tak zwanych urzędników wyborczych, którzy będą wykonywali wszystkie te techniczne czynności, między innymi dzielili wytyczali siedziby obwodowych komisji wyborczych, powoływali komisje obwodowe.
Zostawmy otwarte pytanie ad vocem Tadeuszowa, Prawo i Sprawiedliwość. Może faktycznie pan Tadeuszu.
Po części muszę się ze Zdzisławem zgodzić. Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy w kraju.
Nareszcie. To nareszcie jest, zmierzamy do meritum.
Ale to zrobili wyborcy, tak? Tak zdecydowali wyborcy.
I teraz trzeba to potwierdzić.
I tutaj się muszę zgodzić. Mamy mandat wyborców do pewnych działań. Do tej pory te wszystkie poprzednie wybory były bardzo mało transparentne. I chciałbym zaznaczyć jeszcze jedną rzecz.
Ale niech się Platforma nie śmieje. Bardzo proszę.
No, akurat to nie na miejscu, jak Platforma z tego się śmieje.
Z czego, panie
z transparentności radny? Wyborów i w ogóle z działalności całej waszej rządów przez 8 lat.
Ale, tym, ale chyba nie w tej wybory, audycji. Ale, które wybory
ale tylko
były
jeszcze może dokończę.
Jeżeli,
to jest na razie wszystko w formie projektu. Jeżeli rzeczywiście będzie jakiś sprzeciw, nie wiem, wyborców, bo przecież nieraz Prawo i Sprawiedliwość wycofała się z jakiejś tam części pomysłów, bo słucha wyborców.
Czyli
to nie jest tak,
jest
że Platforma
furtka
zdecydowała, to jest święte. Być może jeszcze będą zmiany, to nie jest koniec. Rzeczywiście nie jest koniec.
Tego
nie ma się czego
Platforma
obawiać, panie kolego.
Krzysztof
obawia
Ciach,
się trzeba było wcześniej.
SLD. A czego się SLD obawia? Czy obawia się właśnie tego poselskiego trybu procedowania nowego kodeksu wyborczego?
Nie przestajemy się obawiać. Ale
widzę, że humor pan dopisuje.
Bardzo mi spodobało się, że Tadeusz powiedział, że partie polityczne będą mogły tylko wystartować w wyborach. No, przepraszam, otwieram drzwi do SLD. Kto chciałby wystartować w wyborach w ramienia partii? No jesteśmy... No właśnie. No przecież Tadeusz, to nie może być tak, że kierunkujemy ludzi w tym i mówimy, to my jedyni wiemy, że dla was to będzie dobre. No to się cholera miało skończyć, przepraszam.
Ale wróćmy
no, i skończyło chyba
do tych szczegółów, bo ta kwestia zawisła nad nami w studiu, bo to jeszcze nie koniec odnośnie zmian w tym kodeksie wyborczym. Najważniejsze zmiany, i to jest ciekawe i warto się nad tym na chwilę pochylić, jakie wprowadza poselski projekt skierowany w tym tygodniu do pierwszego czytania na posiedzenie Sejmu, to zmniejszenie okręgów wyborczych w gminach, powiatach i województwach oraz wprowadzenie proporcjonalnego systemu głosowania, o czym już mówiliśmy, w gminach większych niż 20 tysięcy mieszkańców, a nie będących miastami na prawach powiatu. No i właśnie. Teraz kwestia tego kombinowania, mówiąc kolokwialnie, przy okręgach i obwodach wyborczych. Już Zdzisław Rygiel nadmienił, że możemy mieć do czynienia z krojeniem tych obwodów i okręgów. Kto to będzie robić w myśl tej ordynacji?
To już mówiliśmy o tym. Będą za to odpowiedzialni wojewódzcy komisarze wyborczy i powiatowi.
Czyli nie samorządy.
Nie. Już samorządy nie będą za to
bo
odpowiadały.
Do tej pory samorządy tu działy
tak,
za
tak, rady.
Wyznaczanie
okręgów. Dokładnie rady poszczególnych gmin były odpowiedzialne za to.
To może przypomnijmy jeszcze, czym się różni okręg od obwodu.
Znaczy okręg to jest ten obszar terytorialny, do którego przypisana jest określona ilość mandatów, z którego wybierani są właśnie ci kandydaci. Natomiast obwód to jest wprost siedziba komisji obwodowej, w której oddajemy głos na tych poszczególnych kandydatów.
Czyli tak, mamy w Polsce około 2100 gmin.
Prawie 2,5 tysiąca.
2,5 tysiąca, mówiąc ogólnie. I w tych 2,5 tysiąca gmin teraz muszą komisarze czy przedstawiciele PKW przyjechać z linijką i wyznaczyć granice, jak to będzie?
Tak, to tak jak powiedziałem wcześniej, po wprowadzeniu zmian, kiedy będą powołani wojewódzcy komisarze wyborczy na wniosek właśnie ministra sprawiedliwości, oni powołają tak zwanych powiatowych komisarzy wyborczych i to ich zadaniem będzie, jeśli ja dobrze pamiętam, w ciągu 60 dni z podział na okręgi wyborcze wszystkich powiatów i gmin w całym kraju. No, tu rzeczywiście ta ilość, znaczy kluczem do zrozumienia tej całej sytuacji jest ilość mandatów przypisywanych do poszczególnych okręgów. To tak naprawdę daje...
Czyli zmieniając granicę okręgu można tą liczbę mandatów albo zwiększyć, albo zmniejszyć.
Tak, to się robi na podstawie ilości mieszkańców zamieszkałych w danej gminie. Dzieli się ilość mieszkańców poprzez ilość mandatów.
Ale pytanie, jaką wiedzę będą mieli osoby, ludzie z zewnątrz, którzy przyjadą do Stargardu, nie wiem, Kobylanki, czy Piły, albo Wałcza, żeby wyznaczyć okręgi wyborcze?
Znaczy ja podejrzewam, no już biorąc tak z praktycznego punktu widzenia, na pewno będą się opierali na dotychczasowych doświadczeniach. No mają wytyczne... No nie chcę być taki dokuczliwy dla Tadeusza, ale mogą dostać, może tak powiem, mogą dostać wytyczne partii i według tych...
Przez tyle lat.
Według tych wytycznych partii
za chwilę
dostosować je do tego, co ma powstać.
Mariusz Kuchta, Kukiz 15. Obawia się pan też także doraźnych zmian na przykład w granicach obwodów okręgów wyborczych?
Tak, te zmiany na pewno będą, bo są zapowiedziane. Jeszcze chciałem się odnieść do tego, co pan radny z PiSu tutaj mówił. Oczywiście macie mandat wyborców do zmian, natomiast nikt prędzej, rok przed wyborami, nie robił tak dużych zmian. Procedujecie to jako zwykły, jako projekt poselski. Nie można zrobić przy projekcie poselskim konsultacji społecznych. Klub Kukiz 15 w środę prosił o wysłuchanie marszałka Sejmu, o wysłuchanie publiczne. Prosiliśmy samorządowców, różne stowarzyszenia, tych wszystkich, którym zależy na tym, aby ta ordynacja nie była w ten sposób zmieniana. Przyjechało do Sejmu ponad 500 ludzi. Odbyła się na ten temat debata i zakończona tym, że właśnie składamy swój projekt zmiany ordynacji wyborczej. Ale to tak, macie do tego prawo, podsumowując, ale no nie róbmy tego, to o czym tutaj powiedział pan radny, że to będzie tak, że ktoś przyjedzie, ma na to 60 dni, no bądźmy poważni, nie róbmy tego na szybko, bo to jest ważna sprawa dla obywateli. To wybory to nie jest coś takiego zwyczajnego i na tym trzeba pracować i myślę, że pracować ze społeczeństwem, z obywatelami i wypracować jakiś konsensus. Tam są różne w tym projekcie zmiany, na przykład ta dwukadencyjność, której ja jako osobiście nie skreślam tego. Ja uważam, że dwukadencyjność na przykład w wyborach prezydentów, ale również dlaczego nie w wyborach poselskich. My jako Kukiz 15 nie mamy nic przeciwko temu, żeby dwukadencyjność była również na wszystkich szczeblach.
Że Kukizowi nie podobają się też wieczni posłowie.
Wieczni posłowie, wieczni prezydentowie miast. Tutaj chcemy odświeżenia. Jest bardzo dużo młodych ludzi, nowych, tych, którzy chcą wejść do polityki. Dlaczego to odgórnie im blokować?
Tadeusz Sowa, Prawo i Sprawiedliwość. Czy nie obawia się pan takich zarzutów, że na niespełna rok przed wyborami samorządowymi partia rządząca chce wprowadzić dość sporo bardzo istotnych zmian, które niemal wywracają do góry nogami obecne prawo wyborcze, co jednak tuż przed wyborami samorządowymi kluczowymi dla wielu ugrupowań i partii politycznych, a także stowarzyszeń może wprowadzić sporą dozę chaosu?
Ja nie sądzę, panie redaktorze, żeby to było wywracanie do góry nogami. Chciałbym też jeszcze wspomnieć, o czym tutaj dzisiaj nie mówiliśmy, że zostało wprowadzonych, znaczy jest na razie w formie projektu, na przykład urny przeźroczyste, kamery.
One już są, Tadeusz.
Dobrze, okej. Kamery, jednolite karty wyborcze. No wcześniej jakoś nikt do tego na to nie wpadł i nikt nie chciał, żeby były aż tak transparentne wybory, tak? Także nie ma tego, no widzę, że kolega z Platformy się szykuje, ale to właśnie wy nie zrobiliście tego przez tyle lat. To wy wprowadziliście zamieszanie w ostatnich wyborach samorządowych, te słynne zeszyty, gdzie wiadomo, jak to się stało, że na przykład
teraz
PSL miał
nie
taką
będzie,
dużą ilość
będzie
głosów.
Będzie inny podział głosów.
Ja myślę, że teraz będzie naturalny podział głosów, taki rzeczywisty.
Czyli proporcjonalny.
Proporcjonalny.
Sławomir Rutkowski, Platforma.
Znaczy, no nie mogę się zgodzić z tym, co mówi Tadeusz, chociażby to, że o tej transparentności, bo to na poprzednich wyborach Platforma wprowadziła chociażby te przezroczyste urny. No teraz ten projekt dotyczący nagrywania wideo w internecie całego procesu wyborczego, czy chociażby podwojenie komisji wyborczej, czyli tak naprawdę podwojenie budżetu na wybory, bo to bo to zwiększy dwukrotnie koszt wyborów. No, ale wie pan,
demokracja ma swoją cenę i jej zachowanie. No, więc nie żałujemy budżetu na podwojenie składu komisji wyborczych.
No myślę, że są...
Ale dla tej przejrzystości ze 100 milionów to wolałbym wydać na coś innego.
Tak, myślę, że są inne tematy, na które można byłoby wydać
ale
te
stać
te
nas
pieniądze.
Na te 100 milionów, panie przewodniczący. Krzysztof,
ale stać mogę, jest tak, tych, bo... którzy mówią, że my jako jedyni wiemy, co jest dobre dla społeczeństwa. Czyli ci chce teraz
Ciach, SLD. Rozumiem, że spodziewa się pan jeszcze różnych scenariuszy w ciągu najbliższych miesięcy przed wyborami samorządowymi.
Zdecydowanie. My zresztą wracając do tego wszystkiego. Tak, zgoda. Przezroczyste urny zostały wprowadzone. Nikt nie miał do tego żadnych pretensji, bo to rzeczywiście widać. Nawet, przepraszam, dla oka było
teraz
ładnie.
Teraz to dopiero widać, kto na koło głosuje.
Tak. Teraz... Czy jestem za tym, żeby nagrywano mnie, jak wchodzę do komitetu?
Dlaczego nie? Łatwo można na YouTubie zamieścić, nie ma problemu.
Niekoniecznie. Niekoniecznie być może ktoś będzie za. Ale dobrze, zgodzimy się, no bo mogły być jakieś rzeczy. Ale po co wydawać na podwójne komisje? Przepraszam, ja byłem w komisji nie raz, bo od tylu lat działałem, liczyłem głosy i nie było to żadnym problemem. I nie uważam, żeby dwie komisje miały wpływ na inne policzenie głosów niż jedna komisja. Podwoimy tylko. No.
Jeszcze może wrócę do Tadeusza Sowy, Prawo i Sprawiedliwość.
A jeszcze tylko jedno. Tylko odpowiedzmy sobie na to. Czy nowa Państwowa Komisja Wyborcza w tak krótkim czasie da radę to wszystko przygotować? A obecna powiedziała, że absolutnie nie. No więc co, idziemy w to, że ludzie, którzy do tej pory... rzeczywiście mają już doświadczenie w tym sędziowie.
Ja myślę, że wiedzą, biorąc pod uwagę hasło, damy radę, poradzimy sobie.
Chyba, że według tego hasła.
Tadeusz Sowa, Prawo i Sprawiedliwość.
Znaczy, jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, bo tylko kilka takich uwag, o których mówił Tadeusz, bo absolutnie, ja się z tobą zgadzam, Tadeusz. Wszystkie czynności, które podniosą transparentność i będą wpływały na to, żeby wybory odbywały się w jak najbardziej transparentny sposób, absolutnie tak, tylko trzeba to robić jak najbardziej, przepraszam za kolokwialne wyrażenie, z głową. I próba tworzenia podwójnych komisji to może być naprawdę problem, Tadeusz. I to już mówię to z praktycznego punktu widzenia. Ja wiem, jakie są kłopoty dzisiaj ze znalezieniem kandydatów do komisji obwodowych od wielu, wielu lat. To oczywiście ma czynnik tylko i wyłącznie, przede wszystkim finansowy. I nad tym trzeba było się skupić. Trzeba byłoby zwiększyć wynagrodzenie dla członków komisji obwodowej i zdecydowanie chętniej będą w tych komisjach obwodowych pracować. A dzisiaj tworzenie podwójnych komisji to może być naprawdę olbrzymi problem, żeby w ogóle skompletować ten skład. Co do kart, jeśli pozwolisz, tylko dwa słowa, bo to nie jest prawdą, że książeczki, tak zwane książeczki, tam gdzie rzeczywiście ta ilość kandydatów jest, czy ilość list, które zgłaszają swoich kandydatów jest zdecydowanie większa, wziął się nie wiadomo skąd. To nieprawda. On się wziął z bardzo prostej przyczyny. To w momencie, kiedy pozwolono osobom niedowidzącym i niewidomym głosować w komisjach obwodowych, musiano znaleźć jakiś pomysł na to, żeby te osoby potrafiły sobie samodzielnie poradzić z głosowaniem. Na płachcie jest to niemożliwe, dlatego że są specjalne nakładki brajlowskie przygotowane, które nakłada się na te karty do głosowania i inaczej poza formą książeczki nie można było tego zrobić. Ja wiem, że wy z takim uporem, przepraszam za wyrażenie, maniaka wracacie do wyborów z 2014 roku i tej niewiarygodnej ilości głosów nieważnych i głosów, które otrzymał wtedy PSL, które zupełnie nie odpowiadały tamtejszym sondażom, ale to było zupełnie z innych przyczyn. To przede wszystkim było z takich przyczyn, że ówczesne PKW nie przeprowadziło moim zdaniem właściwego szkolenia, właściwej kampanii informacyjnej, która by przekazała informacje wyborcom, w jaki sposób głosować.
Biorąc pod uwagę pewne błędy, jakie popełniała Państwowa Komisja Wyborcza, chyba wszyscy zdają sobie sprawę, że ta instytucja też wymaga głębokich zmian.
To nie jest tak, że ktoś jest doskonały. Ja wiem, że Państwowa Komisja Wyborcza
choćby z systemem głosowania.
Wprowadziła...
Choćby z opieszałością przy podawaniu wyników. Przecież pamiętamy te awantury. I cała otoczka
absolutnie,
niepewności,
absolutnie,
które są pożywką do spekulacji, absolutnie, podejrzeń i spiskowych teorii
zgoda,
dziejów.
Pełna zgoda. To było... To
oczekiwania
było...
wielogodzinne, wielodniowe na wyniki. To była farsa.
Wielodniowo to było od tygodnia
czyli
do dwóch tygodni.
Czyli jednak ta instytucja, którą niektórzy oceniają jako starczą i skostniałą, wymaga wymaga jakiegoś odświeżenia.
Zmiany na pewno
to może te zmiany, w które mamy w tym projekcie ordynacji, zmierzają w dobrym kierunku.
No ale to znowu musimy zacząć mówić o szczegółach. I mówiliście tu państwo o komisjach obwodowych, to jeśli pozwolicie, to ja tak króciutko tylko powiem, w jaki sposób teraz będziemy komisje obwodowe powoływać, ponieważ cały czas powołujemy się na to zwiększenie roli społeczeństwa w procesie uczestniczenia w wyborach.
I tego się trzymajmy.
No to teraz posłuchajcie państwo, jaki jest tego przykład. To do tej pory każdy z komitetów wyborczych, który rejestrował swoich kandydatów, miał prawo zgłosić przedstawiciela do i kandydata do obwodowej komisji wyborczej. Teraz nie. Teraz partie mają na to zupełnie inny sposób. Teraz okazuje się, że maksymalna ilość członków komisji obwodowej ma być 9, ale do 6 jest wyłączność dla partii politycznych, które w ostatnich wyborach do sejmiku lub do sejmu wprowadziły swoich radnych bądź posłów. Ja pytam się, gdzie tu jest logika? Jaki to ma związek z wyborami lokalnymi? Kukiz 15 nie będzie mógł zgłosić swojego kandydata, no bo nie jest partią polityczną. Bezpartyjni, które mają swoich radnych w sejmiku, nie będą mogli zgłosić kandydata, bo nie są partią polityczną. To ja się pytam, o jakiej wzmocnienie roli społeczeństwa
w związku z tym wyborczym? Wracamy do punktu wyjścia Tadeusz Sowa, PiS. Tak czy siak bierzecie się za samorządy. Wchodząc kuchennymi drzwiami.
Pozostaje zawsze instytucja męża zaufania. Tutaj pozostaje nadal to samo, czyli każde ugrupowanie może mieć kontrolę nad wyborami.
Ale jakie są prerogatywy tego męża zaufania?
Z jednym się muszę zgodzić ze Zdzisławem tutaj, że faktycznie wynagrodzenie jest za tą pracę bardzo ciężką, zresztą uciążliwą, bo to jest noc, liczenie i tak dalej, zmęczenie, że to rzeczywiście jest za małe pieniądze są i pewnie przy zwiększonych jakichś stawkach znajdą się ci. A jeżeli chodzi o pieniądze, panie redaktorze, tyle miliardów znalazł rząd w uszczelnieniu podatków, VAT, w tych słynnych cysternach przewożących paliwo. Jak pani premier powiedziała, wystarczy nie kraść i pieniądze będą
I
na demokrację, bo to jest ważniejsze.
Wystarczy zachować i zapewnić demokrację lokalną, ale w waszym ujęciu.
W naszym ujęciu. Jeżeli to nie jest tak do końca, panie redaktorze, że w naszym ujęciu. No przecież wyborcy i tak zdecydują, kogo wybiorą.
Ale jeśli się wprowadzi inne mechanizmy, to można pomóc tej decyzji wyborców. I o to się toczy spór.
Tutaj
teraz.
Ktoś wcześniej powiedział, że mamy mądrych wyborców, którzy potrafią rozróżnić to jakieś szatańskie plany od dobrej intencji. Myślę, że zdecydują. I tutaj nawiązując do tego, mamy na tyle mądrych wyborców, że my nie wierzymy, że w danych okręgach, obwodach, komisjach obwodowych było połowę głosów nieważnych. Bo naprawdę mamy mądrych wyborców, którzy potrafią skreślić odpowiedniego kandydata.
Ale można odnieść wrażenie, że w zawalowany sposób jednak partia rządząca chce się wbić klinem w te, jak to nazywa, układy w miastach, gminach i powiatach za stałe, bo bardzo często operuje się tym sformułowaniem.
Ja myślę, że trochę zmian nie zaszkodzi nigdzie.
Dobrych zmian.
A czy to będzie dobre, czy nie, ocenią sami wyborcy i okaże się po kolejnej kadencji.
Mariusz Kuchra, Kukiz 15, czy również podziela pan obawy tutaj innych rozmówców odnośnie tego, że nowy kształt obwodów i okręgów wyborczych może też pośrednio wpłynąć na wyniki głosowania?
Ja tutaj muszę odpowiedzieć, bo pan się odwołuje do wyborców, panie radny, no oczywiście, tylko wyborcy wyborcami, a my to wszystko nakryjemy swoją czapką, tak, żeby mieć nad tym kontrolę. W sejmikach będzie sytuacja taka, że naprawdę doprowadzimy do dwupartyjności.
Ale będzie bardziej przejrzyście wtedy w sejmikach. Panie Mariuszu,
o czym mówię? Przejrzyście. No, panie redaktorze, będzie tak przejrzyście, że na tą chwilę w sejmiku zachodniopomorskim będzie PiS i będzie Platforma. I nie będzie jakiś klub... No, patrząc na ogólnopolskie sondaże, no to jeśli poszatkujecie sejmik, no to tak będzie. No nie ma innej możliwości.
Obawia się pan też takiego duopolu albo trójpodziału w radach gmin i powiatu?
Też może do tego dojść, ale...
Wynikłego z proporcjonalnej ordynacji?
No tutaj schodzimy trochę niżej, więc tutaj może nie dojść do aż takiego podziału. Natomiast ja odpowiem
ale
jeszcze...
Słowo. Chodzi o to, żeby Tadeusz jednak Sowa. Większość rządziła, prawda? A nie no, jakieś tam drobne...
Tak, większość, ale wybrana... ale wybrana w sposób taki, obydwoje odnosimy się do tego, że decydują wyborcy. Natomiast ja chcę, żeby wyborcy decydowali, żeby Kowalski, który zdobędzie 3000 głosów, był w Radzie Powiatu, w Radzie Miasta, gdziekolwiek.
A tak Kowalski, a pan mówi, może Kowalski, zdobyć
który ma 3000 i
tak?
startuje z komitetu wyborczego Kocham moją ulicę, nie będzie, bo na przykład miał tylko 8 kandydatów, nie zapełnił całej
czyli
listy.
Czyli sugeruje pan, że Kowalski w nowym systemie mimo 3000 głosów 5% nie uzyska.
Ja sugeruję, że w ogóle Kowalski radny, Kowalski będzie miał problem z zarejestrowaniem list wyborczych i tak jak tu siedzimy, my sobie żartowaliśmy z tego, ale za chwilę taki Kowalski będzie musiał do któryś z panów, może do mnie, może do pana do PiSu, to na pewno, do pana z Platformy też na pewno, będą musieli zapukać. A może nie chcą tego zrobić? Bo no, dlaczego obywatel musi pukać do partii politycznej lub dużego ugrupowania?
Ja myślałem, że podsumujemy jeszcze dwulecie rządów PiS, ale nie dało się niestety.
Panie rektorze, jeśli pan pozwoli, bo ja tak szybciutko tylko powiem, jak to w praktyce będzie wyglądało. Dzisiaj jest tak, że w jednomandatowym okręgu wyborczym pan przysłowiowy Kowalski wystarczy, że zbierze 25 podpisów pod swoją kandydaturą i może startować w wyborach. Po tej zmianie, którą sobie przeczytałem w nowelizacji, tam jest kolejny szatański pomysł, bo zwiększono ilość podpisów, którą trzeba mieć na listę, bo do 150, ale to jest, przepraszam za wrażenie, mały pikuś. Tam wprowadzono taki zapis, że jest nazwa komitetu wyborczego czy tej partii politycznej, która nie zawiera żadnych nazwisk. I zbieramy podpisy. Tu nie ma znaczenia, kto będzie kandydował, wie pan. Tu już nie ma znaczenia. Ważne, jaka partia wystawia tych kandydatów.
Ostatnie 30 sekund, Łamie Rutkowski, Platforma Obywatelska.
I o ile tutaj mówimy o tej trudności w takim mieście jak Stargard, to proszę sobie wyobrazić, jaka będzie trudność w małych gminach, gdzie tam naprawdę są lokalni liderzy i tam nie ma ani partii politycznych, ani wielkich stowarzyszeń. I ten problem będzie bardzo duży.
Jeżeli nie będzie miał Kowalski 8 podpisów, nie jest w stanie zebrać w 60-tysięcznym mieście, to niech sobie daruje bycia radnym.
A dlaczego 8?
No tak tutaj słyszałem taką cyfrę. Czy 25, tak? Czy 25. Żeby mógł zarejestrować.
Krzysztof Ciach,
SLD. No, to właśnie, jeżeli zdarza się, że Tadeusz jako przedstawiciel PiSu jeszcze do końca nie zna tego, to co my możemy powiedzieć, a ja się boję tylko jednego. To, o czym mówił Sławek tutaj, czyli Platforma, o tych zmianach, które jeszcze nas czekają i którymi zostaniemy zaskoczeni w ostatniej chwili i nie będziemy już mieli żadnej możliwości powiedzenia nie.
Mariusz Kuchta, 30 sekund.
Ja myślę, że rola tych wszystkich organizacji jest taka, żeby odwieźć PiS od tej zmiany. Może prezydent, może wszyscy musimy się w to włączyć.
I Tadeusz Sowa, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, szkoda, że nie dotrwaliśmy do... Zabrakło czasu na podsumowanie tego okresu dwuletniego, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Bardzo ważna wskazówka dla wyborców i dla tych samorządowych również, żeby przyjrzeli się bliżej, co zostało zmienione, w jaki sposób i na czyją korzyść.
Stawiamy kropkę. Mariusz Kuchta, Tadeusz Sowa, dziękuję. Krzysztof Ciach, Sławomir Rutkowski, Zdzisław Rygiel. To było, jak słyszeliśmy, bardzo gorące wydanie magazynu. To się nadaje do radia. Temat zostaje otwarty. Śledzić będziemy losy projektu nowej ordynacji wyborczej już od kolejnych posiedzeń Sejmu. Marek Snowiecki, życzę wam dobrej niedzieli. Do usłyszenia.